Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tematem dzisiejszej konferencji jest wspólnota. To jest początek cyklu konferencji. Może 6, może mniej. Zobaczymy, jak się będzie mówiło. Bo jesteśmy we wspólnocie. Bez wątpienia każdy z nas, kto czuje, że jest we wspólnocie, ręka do góry. Jakiejś wspólnocie. A tak naprawdę nie do końca wiemy czasem, dlaczego przychodzimy na spotkanie wspólnoty. Możemy mieć powód taki, że czujemy się tutaj dobrze, że wychodzimy stąd zbudowani, w poprawionym nastroju, pocieszeni. I to jest wszystko piękne i ważne. Ale wspólnota ma inny pierwszy cel. Wspólnota prowadzi się nawzajem do spotkania z żywym Bogiem i do zbawienia. Czyli celem naszego przychodzenia tutaj jest doprowadzić się nawzajem, najpierw siebie, potem braci, do zbawienia. I celem naszym przychodzenia tutaj jest doświadczanie tego zbawienia, doświadczanie Królestwa Bożego już tutaj na ziemi. I ten cykl konferencji będziemy opierać częściowo na książce księdza Michała Olszewskiego pod tytułem Bóg daje charyzmaty. Pod tytuł jest Rekolekcje o wspólnocie i posługiwaniu. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich 42-47 znajdujemy opis pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Była to wspólnota charyzmatyczna, posłuchajmy. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek z radości, w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. I na tym fragmencie będziemy przez 6 kolejnych konferencji dowiadywali się, zgłębiali te tajemnice, czym jest wspólnota i jakie posiada cechy. W Ewangelii świętego Jana 3:5-8 Pan Jezus wyznacza drogę Kościołowi. Jest to dialog Nikodema i Jezusa. Jezus odpowiedział Nikodemowi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba nam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który się narodził z Ducha Świętego. I skoro jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną wewnątrz Kościoła katolickiego, powinniśmy iść drogą charyzmatyczną. I tak jak mówi Jezus, Duch wieje tam, gdzie chce. Idziemy tam, gdzie powieje Duch. I przeczytałam dzisiaj w książce takie zdanie, które do mnie mocno dotarło. Nie da się komuś wytłumaczyć, że trzeba chodzić do kościoła, bo podając jakiekolwiek argumenty, możemy ewentualnie nakłonić kogoś albo zmusić, żeby przychodził do kościoła z powodu tradycji, z powodu lęku przed Panem Bogiem. Do kościoła chętnie i z własnej woli przyjdzie ta osoba, która doświadczyła w kościele Boga, która spotkała tutaj żywego Boga. Czyli zamiast namawiać kogoś, chodź ze mną w niedzielę do kościoła, przyprowadź go do Boga. Pokaż mu żywego Boga, którego sam spotkałeś, którego sam doświadczyłeś. Osoba, która doświadczy w kościele Boga, pokocha kościół. Bo Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski, w to wierzymy. Jest tym miejscem, gdzie przeżywamy Królestwo Boże. Jest tym miejscem, gdzie przychodzi Bóg. I kiedy usuniemy człowiekowi wszelkie bariery, jakąś barierę nieufności, buntu czy szemrania, to człowiek naprawdę z miłością powróci do Kościoła. Zacznie się koncentrować na Bogu, którego kocha, zacznie się koncentrować na tym, że chce pełnić wolę Bożą i że chce nadal tego Boga żywego doświadczyć tutaj w Kościele, wciąż na nowo. I aby to było możliwe, abyśmy mogli tutaj w naszej małej wspólnocie, wracam na chwilę do pojęcia wspólnoty charyzmatycznej, żeby to było możliwe, wspólnota powinna posiadać pewne cechy, ja wymienię tutaj 6. Po pierwsze, powinna być wierna Kościołowi, jego nauczaniu. Po drugie, powinna umiłować Eucharystię i modlitwę. Po trzecie, powinna charakteryzować się bojaźnią Bożą. Po czwarte, powinna być wrażliwa na znaki Boże. Po piąte, powinna być pełna wiary. I po szóste, powinna mieć taką cechę, wydawałoby się nasłowaślane, jak wspólnotowość, czyli taki nacisk, ja chcę być we wspólnocie. Ta wspólnota rzeczywiście ma być zgromadzeniem ludzi, wspólnotą. O tym za kilka tygodni. Jeszcze do tego wszystkiego warto, aby to Matka Boża była pierwszą przewodniczką, pierwszą wychowawczynią i matką wspólnoty. Warto powierzyć wspólnotę Matce Bożej. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą cechą, czyli wiernością i posłuszeństwem Kościołowi. Po pierwsze, jako ludzie, już Izraelici tak mieli i my też, jako ludzie mamy skłonności do szemrania. To taka nasza cecha, może grzech główny, szemranie. Izraelici wielokrotnie byli wymienieni jako ci, którzy szemrają. I przeczytam fragment, w którym szemrają przeciwko Mojżeszowi. Jest to Księga Wyjścia 16:7-8. Rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał on, że szemracie przeciw Panu. Czymże my jesteśmy, że szemracie przeciw nam? Mojżesz powiedział, wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. Oczywiście Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi. Po coś nas wyprowadził z Egiptu? Tam mieliśmy dosyta jedzenia, tam nam było dobrze, mieliśmy wygodne spalnie, a tutaj na tej pustyni pomrzemy. Nic nie mówili, Panie Boże, dlaczego posłałeś Mojżesza. Jednak to szemranie przeciwko Mojżeszowi, przeciwko przywódcy, przeciwko jakby kapłanowi, Pan Bóg odczytał jako szemranie przeciwko sobie. Dlaczego o tym mówię? Bo na pewno spotykacie wiele osób i może sami czasem myślicie, a księża są tacy, nie będę chodzić do kościoła, bo to mi się nie podoba, czy tamto mi się nie podoba. I zadajmy sobie pytanie. Czy wierzysz w to, że w czasie Eucharystii na ołtarzu opłatek, komunikant staje się ciałem Boga, ciałem Jezusa za przyczyną kapłana, poprzez ręce kapłana? Jeśli wierzysz, to jakby argumenty wszystkie inne są nieistotne. Tutaj przychodzi żywy Bóg. Więc warto przyjrzeć się temu swojemu szemraniu, bo pewnie każdy gdzieś tam sobie coś pomyśli o biskupie, pomyśli sobie o sąsiedzie, który też chodzi do kościoła. I warto się przyjrzeć swojej odpowiedzialności. Pamiętam, jak miałam 17 lat, też tak się obraziłam na kościół, bo byłam zgorszona zachowaniem pewnych osób, które bardzo pobożnie do kościoła chodziły, a poza kościołem w stosunku do mnie zachowywały się inaczej. Mówię, nie chcę takiego kościoła. Ale miałam 17 lat, to był czas mojego buntu, mojego budowania tożsamości. I wróciłam do kościoła, przyjęłam kościół z całą jego nauką, tak jak ją wtedy znałam, z całym dobytkiem. Przyjęłam kościół z grzechem i moim, i kościoła. Jakby zgodziłam się na to, że kościół jest po prostu, składa się z ludzi grzesznych. Ale ja ten kościół umiłowałam i na pewno nikt nie ma z was wątpliwości, że kocham kościół. Że cieszę się, że jestem członkiem kościoła katolickiego i że mogę w kościele katolickim być członkiem charyzmatycznej wspólnoty. I dlatego że Kościół został założony przez Jezusa. Władza nad Kościołem została pierwsza udzielona świętemu Piotrowi. Jezus powiedział: Ty jesteś Piotr, skała, na Tobie zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Dlatego to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Wspólnota charyzmatyczna jest posłuszna nauce Kościoła. I pierwsi chrześcijanie, czytaliśmy przed chwilą, też trwali w nauce apostołów. My potrzebujemy tutaj we wspólnocie zachować taką hierarchię nauczania. Bo wielu z nas jest obdarzonych na przykład darem proroctwa i to jest piękna i słuszna sprawa. Dlatego jesteśmy we wspólnocie charyzmatycznej, ale na pierwszym miejscu jest nauczanie Kościoła. Czyli żadne nasze objawienia, żadne nasze proroctwa nie mogą ani stanąć w sprzeczności z Kościołem, ani być stawiane wyżej niż nauczanie. Najważniejsza sprawa w nauczaniu Kościoła to są uroczyste wypowiedzi papieża dotyczące wiary i moralności. Tutaj w tym temacie papież ma ogłoszoną nieomylność i nawet jeśli jest omylny człowiek, jak Pan Bóg sobie z innymi błędami poradzi. Nauczanie w temacie wiary i moralności papież jest nieomylny. Na przykład papież mówi, no, Pan Jezus nie obdarzył kobiet charyzmatem kapłaństwa. Nie można wyświęcać kobiet na kapłanki. A w Stanach Zjednoczonych zebrała się kongregacja i staje przeciwko temu prawu, bo bardzo chcą zacząć wyświęcać kobiety. Nic dobrego z tego nie będzie. Jest to jawne nieposłuszeństwo nauczaniu Kościoła. Po nauczaniu papieża są inne dokumenty, takie jak takie drobniejsze, mniej istotne dokumenty soborów, soborowe, dokumenty kościelne. I wiadomo, jeśli chodzi o hierarchię, mamy papieża, biskupów, proboszcza, kapłana, którym w jakiś sposób jesteśmy winni posłuszeństwo i wobec których nie powinniśmy szemrać. Bo tak jak już mówiłam, Pan Bóg poradzi sobie z naszą ludzką umylnością i grzesznością tak długo, jak Kościół będzie posłuszny. Każdy członek Kościoła będzie posłuszny nauce. I jako przykład takiego błogosławionego posłuszeństwa, błogosławionego owocu posłuszeństwa chciałabym przypomnieć Wam o ojcu Pio. Nikomu nie muszę mówić, kim był ojciec Pio. Prawda? Dlatego jest rozsławiony na cały świat, bo był niezwykle posłuszny. Wiecie na pewno, że posądzano go o oszustwo, posądzano go o to, że zarabia pieniądze, udaje, że jest charyzmatykiem, że udaje, że coś widzi. Nawet na 2 lata zabroniono mu odprawiać mszę świętą. Kapłan, który poświęcił wszystko dla Kościoła, dla zakonu, dla Jezusa, został odłączony od odprawiania mszy świętej. Przez złe posądzenie. I nie powiedział tak, ja mam w nosie ten Kościół po prostu, idę sobie odprawiać mszę świętą gdzie indziej, tam gdzie mnie biskupi czy papież nie znajdą. Posłusznie, pokornie przeczekał 2 lata. I prawo do odprawiania mszy świętej zostało mu przywrócone. Później znowu się zaczęły zawirowania, kolejne 2 lata nie mógł publicznie odprawiać mszy świętej. Był czas, kiedy nie mógł spowiadać. Przeszedł te wszystkie próby i teraz cały świat o nim wie. Cały świat modli się za jego przyczyną. Pewnie osoby dostępują w dalszym ciągu cudów za przyczyną świętego ojca Pio. Błogosławiony owoc posłuszeństwa. Naprawdę mógł się obrazić, mógł sobie pójść z tego klasztoru i zająć się własnym życiem. Ale tego nie zrobił. Tak. Nie chciałam w tej konferencji wymieniać wszystkich dokumentów Kościoła, którym powinniśmy być posłuszni. Na co chcę zwrócić uwagę? Posłuszeństwo Kościołowi to jest jakby sprawdzenie, czy moje myśli, czy moje przekonania, czy moje opinie zgadzają się z tym, co jest napisane w Ewangelii, co jest czytane w listach, co jest w dokumentach Kościoła. Ale to też warto by zajrzeć do dokumentów Kościoła, żeby je poznać. Myślę, że część z nas czyta encykliki papieskie, różne inne dokumenty, a część jeszcze nie. Może czas sięgnąć. Pamiętajmy też, że nasze szemranie nie pozostaje bezowocne. Wszelkiego rodzaju szemranie przeciwko Kościołowi ma kilka złych skutków. Po pierwsze, nasze słowa słyszą inni bracia i te słowa nurtują w ich sercach, mogą spowodować jakieś wątpliwości. Po drugie, te wypowiedziane złe słowa słyszy szatan i natychmiast wykorzysta je przeciwko nam. Natychmiast będzie drążył, pogłębiał, będzie tak robił, żebyśmy przestali kochać Kościół. Kiedy zobaczy, że ma się na co zahaczyć. Dlatego życzę naszej wspólnocie, abyśmy trwali w nauce apostołów. Sobie też tego życzę i tego pragnę, abyśmy poznawali naukę Kościoła i mogli rozwijać jego prawdziwa wspólnota charyzmatyczna. Amen.